co się dzieje, kiedy otrzymujemy obietnicę absolutnie zmieniającą życie, a potem każą nam czekać 10 lat.
No zazwyczaj na początku jesteśmy pełni entuzjazmu, ale potem...
Ale potem po roku, dwóch, a już na pewno po blisko dekadzie, ten entuzjazm po prostu zamienia się we frustrację.
Mhm, zdecydowanie.
Zaczynamy tracić cierpliwość, bierzemy sprawę w swoje ręce, wdrażamy jakiś na prędce wymyślony plan B i bardzo często całkowicie dewastujemy ten oryginalny projekt.
Dokładnie tak to wygląda w praktyce.
I dzisiaj wchodzimy w starożytne teksty, które z brutalną szczerością pokazują, że, wiesz, ludzka desperacja wyglądała dokładnie tak samo tysiące lat temu, jak dzisiaj w wielu korporacjach czy, no, domach.
To prawda, nic się nie zmieniliśmy pod tym względem.
Nasza dzisiejsza wnikliwa analiza opiera się na fascynującym wykładzie doktora Kenneta Lekwiusa. Przyjrzymy się z bliska 15, 16 i 17 rozdziałowi Księgi Rodzaju. Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Jaka jest właściwie nasza misja na dzisiaj? Czego szukamy w tych konkretnych fragmentach?
Naszym celem absolutnie nie jest suche odhaczenie kolejnych faktów historycznych. To, z czym mamy tu do czynienia, to niezwykle głębokie studium ludzkiej natury, wręcz taka wiwesekcja naszej psychiki.
Jasne.
Chcemy zrozumieć, jak ci ludzie zmagali się z rosnącą presją i jak ta ich desperacja w obliczu opóźniających się obietnic, jak ona zderzała się z szerszym planem.
Czyli to jest tak naprawdę zapis tego, jak reagujemy na brak kontroli.
Otóż to. Zapis tego, jak reagujemy na brak kontroli nad własnym życiem i jak próbujemy tę kontrolę za wszelką cenę odzyskać.
Zatem wejdźmy prosto w ten moment największego kryzysu. To jest do 16 rozdziału. Kontekst jest tutaj kluczowy, byśmy nie oceniali tych postaci jakoś tak zbyt pochopnie.
Zdecydowanie musimy znać to tło.
No właśnie. Abraham i Sara mieszkają w Kanaanie już od 10 lat. 10 lat czekania na spełnienie obietnicy o potomku, z którego ma powstać wielki naród.
I to czekanie zbiera żniwo.
I to potężne, bo Sara ma w tym momencie 75 lat, a Abraham 85. Zegar biologiczny nie tylko tyka, co, no, po prostu roztrzaskał się o ścianę lata temu.
Dokładnie.
Wyobrażam sobie to codzienne, takie ciche rozczarowanie, wiesz, każdego ranka.
A to rozczarowanie było jeszcze potęgowane przez coś, co z dzisiejszej perspektywy wymaga dokładniejszego wyjaśnienia. Mianowicie przez gigantyczny ciężar kulturowy i społeczny.
To znaczy?
Kobiety w społeczeństwie, one były niemal w 100% zdefiniowane przez jej zdolność do rodzenia dzieci.
O rany, czyli presja była ogromna.
Zdecydowanie. Zwłaszcza dziedziców. Brak potomstwa nie był, wiesz, tylko taką prywatną tragedią. To oznaczało drastyczny spadek prestiżu, bycie kimś marginalizowanym.
Prawie jak wyrok.
Dosłownie wyrok w kontekście zabezpieczenia na starość. I dr Matthews bardzo wyraźnie zaznacza, że ten nacisk na posiadanie dzieci za wszelką cenę to był wyłącznie kulturowy wymóg.
Okej, czyli nie biblijny.
Właśnie nie. To nie był żaden biblijny nakaz. Ale w tamtym świecie bezdzietność po prostu traktowano jako społeczny dowód odrzucenia.
I pod wpływem tego, powiedzmy to wprost, paraliżującego ciężaru, Sara wpada na pomysł, widząc, że ten główny plan nie działa, proponuje użycie owego planu B.
Tak.
Chce, aby jej egipska służąca, Hagar, została surogatką. Z perspektywy dzisiejszego czytelnika to brzmi jakoś tak szokująco, ale rozumiem, że z punktu widzenia tamtego prawa i obyczajów dziecko urodzone przez służącą mogło zostać legalnie uznane za dziedzica Sary i Abrahama.
Tak, z prawnego punktu widzenia tamtej epoki to było całkowicie akceptowalne, takie wyjście awaryjne. Znamy to z innych starożytnych tekstów.
Z jakich na przykład?
A choćby z kodeksu Hammurabiego. Ale tekst biblijny nie jest tutaj po to, by potwierdzić legalność tego czynu.
Tylko?
Ma pokazać jego psychologiczne i duchowe dno. Użyto tu bardzo specyficznego języka. Czytamy, że Sara wzięła swoją służącą i dała ją swojemu mężowi.
Brzmi dziwnie znajomo.
No właśnie. Dr Matthews zwraca uwagę, że to jest celowe echo historii z Ogrodu Eden. Tam Ewa, wiesz, wzięła owoc i dała swojemu mężowi.
Wow, faktycznie. Słowa są identyczne.
To jest taki literacki sygnał, że mamy do czynienia z kolejnym upadkiem. Sytuacją, w której człowiek po prostu przestaje ufać obietnicy i decyduje się wykreować własne, mocno wadliwe rozwiązanie.
To mi idealnie pasuje do metafory z opóźnionym projektem. Wyobraźmy sobie zespół programistów w jakiejś dużej korporacji.
Jasne.
Mają świetną architekturę systemu, ale terminy gonią, wiesz, rynek naciska, no i wszyscy powoli tracą cierpliwość. Więc zespół wdraża tak zwaną szybką łatkę.
I wszyscy wiemy, jak to się zazwyczaj kończy.
No właśnie. Wiedzą, że to brudny, niedopracowany kod, ale robią to tylko po to, żeby pokazać szefowstwu jakikolwiek rezultat. I ostatecznie ta szybka łatka całkowicie destabilizuje cały system. Ale patrząc na Abrahama tak z boku, muszę zapytać, czy ta desperacka próba przyspieszenia obietnicy to naprawdę taki rażący brak wiary?
A co masz na myśli?
No może to po prostu taki chłodny pragmatyzm, z którym nam samym dzisiaj tak łatwo sympatyzować. W końcu Abraham mógł pomyśleć, dostałem zasoby, dostałem rozum, no muszę jakoś pomóc w realizacji tego celu, prawda?
To jest niezwykle trafne pytanie, bo ludzka natura ma niesamowitą tendencję do racjonalizowania braku zaufania właśnie jako pragmatyzmem.
Dokładnie tak to sobie tłumaczymy.
Ale tu leży sedno problemu. Abraham zgodził się na ten plan, stał się, wiesz, biernym współuczestnikiem tego skrótu, całkowicie rezygnując z roli kogoś, kto powinien stać na straży oryginalnej obietnicy.
Mm-hmm.
I skutki tego rzekomego pragmatyzmu, dokładnie tak jak w przypadku uszkodzonego kodu tego oprogramowania, okazują się natychmiastowe
i katastrofalne.
Tak. System całkowicie się załamuje, a błędy, wiesz, zaczynają mnożyć się w zatrważającym tempie.
Zdecydowanie. Te skutki są wręcz brutalne dla relacji w samym domu. Hagar zachodzi w ciążę i nagle, mając coś, czego jej pani nigdy nie potrafiła osiągnąć, no zaczyna patrzeć na Sarę z pogardą.
I tu dynamika władzy wywraca się do góry nogami.
A z kolei Sara, no uświadamiając sobie swój gigantyczny błąd, robi coś, co z psychologicznego punktu widzenia jest po prostu fascynujące. Zamiast, wiesz, wziąć to na klatę, odwraca kota ogonem i obwinia o wszystko Abrahama.
Dokładnie tak.
Mówi mu wprost, przez ciebie cierpię tę zniewagę. Przecież to był jej pomysł. Skąd bierze się taki mechanizm?
To jest klasyczny przykład dysonansu poznawczego i projekcji. Kiedy nasze własne, wiesz, desperackie rozwiązania obracają się przeciwko nam, to poczucie winy za zrujnowanie planu jest po prostu zbyt ciężkie do uniesienia.
Psychika nie daje rady.
Dokładnie. Psychika instynktownie szuka kozła ofiarnego, by zrzucić z siebie tę odpowiedzialność. Sara nie może znieść faktu, że sama sprowadziła na siebie ten koszmar, więc projektuje winę na Abrahama.
A on, co robi ten wielki lider?
A on zamiast załagodzić sytuację, czy faktycznie wziąć odpowiedzialność jako lider tej rodziny, zachowuje się niezwykle pasywnie.
Umywa ręce, prawda?
Tak, umywa ręce, mówi rób z nią co chcesz. Daje Sarze wolną rękę, w efekcie czego ona zaczyna tak surowo traktować Hagar, przypomnijmy swoją służącą i matkę dziecka swojego męża, że ta w końcu ucieka na bezlitosną pustynię.
Następuje absolutny rozpad struktury domowej. I to jest moment, w którym ta historia mogłaby się przecież skończyć po prostu tragicznym finałem. Ale wkracza tu coś niespodziewanego.
Mhm. I to jak?
Bóg nie mówi, okej, zepsuliście, no to radźcie sobie sami. Zostaje uruchomiona prawdziwa misja ratunkowa na pustyni. Anioł Pański znajduje Hagar przy źródle.
To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że ten anioł każe jej wrócić. To z psychologicznego punktu widzenia, musiało być dla niej niewyobrażalnie trudne wrócić do domu, w którym przecież była dręczona.
Piekielnie trudne.
Ale wraz z tym trudnym poleceniem otrzymuje absolutnie niesamowitą obietnicę. Dowiaduje się, że ma nadać synowi imię Ismael, co oznacza Bóg słyszy.
Od słów El i Shama, tak?
Tak, zgadza się. Bóg usłyszał o jej niedoli. Anioł mówi jej, że w tego dziecka powstanie wielki naród, że będzie ojcem 12 władców.
Chociaż jego życie jakoś nie będzie usłane różami, prawda? Z tego, co wyczytałem ze źródeł, anioł opisuje Ismaela jako człowieka przypominającego, uwaga, dzikiego osła.
Mhm.
żyjącego w nieustannej wrogości, kogoś o bardzo takim niezależnym, ale i niezwykle konfliktowym charakterze.
Dokładnie. Czytamy tam, że jego ręka będzie przeciwko wszystkim, a ręce wszystkich przeciwko niemu. To jest wręcz poetyckie odzwierciedlenie samego tego konfliktu domowego, w którym to dziecko zostało poczęte. Z ludzkiej desperacji i jakiejś takiej intrygi.
Czyli to środowisko, w którym powstawał, wpłynęło na...
Ten psychologiczny bagaż, ten bagaż odrzucenia i rywalizacji będzie po prostu rezonować przez pokolenia. Ale to, co wydarza się tuż po tej obietnicy, to jest prawdopodobnie najważniejszym momentem całego 16 rozdziału.
Zgadzam się. Hagar, egipska niewolnica, robi coś absolutnie bezprecedensowego. Ona nadaje imię samemu Bogu.
Tak.
Nazywa go El-Roi, co oznacza Bóg, który mnie widzi. A samo miejsce zostaje nazwane studnią żyjącego, który mnie widzi. I tu robi się naprawdę ciekawie. Zatrzymajmy się na chwilę, bo to moim zdaniem kompletnie wywraca system.
Jak to widzisz?
Zawsze myślimy, że to ci tacy elitarni, główni bohaterowie, patriarchowie z rodowodem mają po prostu monopol na te wielkie objawienia i kontakt z sakrum. A tu Bóg ukazuje się i przyjmuje imię od kogoś, kogo dzisiaj nazwaliliśmy ofiarą wyzysku, osobą z absolutnego społecznego marginesu.
Zdecydowanie.
To musiało być jakimś potężnym wstrząsem dla ówczesnego sposobu myślenia.
To nie był tylko wstrząs, to było teologiczne trzęsienie ziemi.
Wow.
Wiesz, w starożytnym świecie bóstwa należały do ludzi władzy, do królów i elit. Bóstwa lokalne dbały o dany teren i konkretny naród. A fakt, że bezbronna kobieta, w dodatku cudzoziemka i zbiegła niewolnica...
To w ogóle najniższy szczebel, tak?
Tak, doświadcza tak bezpośredniej interwencji i to ona nadaje Bogu imię, to uderza w same fundamenty ówczesnego porządku społecznego. To objawienie El-Roi po prostu pokazuje, że wzrok Boga penetruje te przestrzenie, w które elity wolą zwyczajnie nie patrzeć.
Zamykają na nie oczy.
Dokładnie. To dowód, że nikt nie jest, zbyt mały ani zbyt poboczny, by znaleźć się w samym centrum uwagi wyższego planu. Nawet ci, którzy wydają się być jedynie narzędziami w cudzych, zepsutych, powiedzmy, planach B.
Genialne. Po prostu genialne. Więc podsumowując ten wątek, Bóg ratuje sytuację z Hagar na pustyni, ale ten podstawowy problem w obozie Abrahama, czyli ten brak dziedzica dla Sary i ta gigantyczna wpadka z wdrożeniem niedopracowanego planu, to wciąż pozostaje nierozwiązane.
Mm-hmm.
I tu tekst robi coś, co uważam, że jest wręcz, okrutne dla ludzkiej psychiki. Zamiast jakiegoś natychmiastowego rozwiązania, tekst serwuje nam kolejne 13 lat absolutnej ciszy.
13 długich lat.
Przeskakujemy do 17 rozdziału. Abraham ma już 99 lat. I wyobraźmy sobie to. Budzić się każdego dnia, przez 13 lat w domu, w którym wciąż żyjesz z konsekwencjami swojej bardzo błędnej decyzji.
Mm-hmm.
13 lat patrzenia na Ismaela, próbując sobie wmówić, że ta łatka w kodzie w sumie jednak jakoś działa. Do jakiego stanu psychicznego doprowadza to człowieka, zanim Bóg w końcu przerywa to milczenie?
Słuchaj, to musiały być lata naprawdę ogromnego napięcia. Z psychologicznego punktu widzenia Abraham musiał zracjonalizować sobie, że to właśnie Ismael jest tym ostatecznym rozwiązaniem. Nauczył się z tym żyć.
Zaakceptował status quo.
Bóg ukazuje się ponownie, przedstawiając się nowym tytułem El Shaddai, co najczęściej tłumaczymy jako Bóg Wszechmogący.
Mhm.
I na samym wstępie stawia przed Abrahamem bardzo konkretne, wręcz takie surowe żądanie. Mówi, chodź w mojej obecności i bądź nienaganny.
Poczekaj, zaraz. Bądź nienaganny. Po tym wszystkim, co tu właśnie przeanalizowaliśmy. Facet zgadza się na, wykorzystanie niewolnicy, niszczy własną rodzinę, próbuje jakoś manipulować biegiem wydarzeń, a Bóg nagle wraca po 13 latach i mówi, bądź nienaganny.
Brzmi to dziwnie.
To brzmi tak, jakby ktoś tu bardzo mocno obniżył poprzeczkę, albo to słowo po prostu znaczy coś zupełnie innego niż myślimy. Jak to się w ogóle ma do siebie?
To jest bardzo celna uwaga, bo nasze współczesne rozumienie nienaganności to bezgrzeszna perfekcja, prawda? Życie bez najmniejszego potknięcia.
Bycie idealnym, tak?
Ale dr Matthews w swoim wykładzie bardzo mocno akcentuje, jak należy rozumieć użyte tu starożytne słowo tamim. Ono absolutnie nie oznacza bezbłędności. On oznacza integralność.
Okej. Integralność, czyli?
Bycie całkowitym, bycie spójnym, lojalnym w danej relacji. Tak samo zresztą określani byli wcześniej w Księdze Rodzaju, chociażby Henoch czy Noe. A wiemy, że żaden z nich perfekcyjny nie był.
Czyli to nie jest kwestia bezgrzeszności.
Właśnie nie. Bóg wcale nie mówi do Abrahama, wiesz, nigdy więcej nie popełnij błędu moralnego. On mówi mu coś o wiele głębszego. Wymagam twojego całkowitego oddania. Nie dziel swojej lojalności na moje obietnice i twoje desperackie plany B.
Przestań kluczyć.
Tak, przestań kluczyć. Bądź integralny ze mną.
Okej, rozumiem. Czyli to wezwanie do absolutnej takiej szczerości intencji, a nie certyfikat na bycie idealnym. I w ramach tego, no powiedzmy, odnowionego kontraktu następuje kolejna potężna zmiana. Bóg dokonuje transformacji ich tożsamości poprzez zmianę imion.
Bardzo ważny moment.
Abram, którego imię oznaczało wywyższony ojciec, co samo w sobie, wiesz, musiało brzmieć jak jakiś okrutny żart, gdy przez tyle lat był bezdzietny.
Dokładnie, jak kpina.
Więc on staje się Abrahamem, czyli ojcem wielu narodów od słowa raham, oznaczającego wielu. A jego żona Saraj staje się Sarą, co oznacza księżniczkę. Taką, wiesz, matkę narodów i królów. A w starożytności przecież zmiana imienia to nie była tylko aktualizacja danych w, nie wiem, w urzędzie.
Zdecydowanie nie. To było całkowite przepisanie ludzkiego przeznaczenia. Ale to, co jest tu najpiękniejsze, objawia się w pełni, jeśli połączymy to z szerszym kontekstem. Z tym, co wydarzyło się wcześniej w Księdze Rodzaju. Pamiętamy wszyscy historię wieży Babel z 11 rozdziału, tak?
Oczywiście, tak.
Tam ludzie zgromadzili się, wiesz, kierowanie czystą pychą, krzycząc zbudujmy sobie miasto i wieżę i uczyńmy sobie imię. Chcieli sami taką czystą siłą, arogancją i własnym wysiłkiem wykreować swoją tożsamość.
Mm-hmm.
A tutaj mamy tego absolutną odwrotność. Abram nie bierze tego imienia siłą.
To świetne rozróżnienie. Wiesz, od razu narzuca mi się tu taka analogia, paralela do dzisiejszego świata. To jak gigantyczna różnica między człowiekiem, który prowadzi taki, no, agresywny, samozwańczy PR, krzycząc na każdym kroku w mediach społecznościowych, wiesz, jak wielką jest marką i jak bardzo zasługuje na sukces?
O, to jest idealny przykład wieży Babel.
Dokładnie. A z drugiej strony mamy kogoś, kto, wiesz, z pokorą po prostu wykonuje swoją pracę, robi swoje i pewnego dnia po prostu otrzymuje ten najwyższy, honorowy tytuł od, powiedzmy, najważniejszego autorytetu w swojej dziedzinie.
Mhm.
Abraham otrzymuje tę nową tożsamość nie dlatego, że ją sobie sam wyrąbał czy na nią zapracował, ale dlatego, że po prostu zaufał.
Otóż to. Zaufanie zastępuje ten ludzki wysiłek w kreowaniu własnej wielkości. Jednak ta nowa tożsamość wymagała zewnętrznego dowodu, takiej pieczęci tego zobowiązania.
Jasne.
I tak właśnie dochodzimy do fizycznego znaku przymierza, czyli do obrzezania.
No właśnie. Obrzezanie. Wiemy przecież z naszych źródeł, że inne ludy sąsiadujące z Izraelem, no na przykład Egipcjanie, też w jakiejś tam formie praktykowały pewne formy obrzezania. Więc dlaczego akurat tutaj to obrzezanie urasta do rangi tak fundamentalnego, specyficznego znaku wyłączności?
W sąsiednich kulturach obrzezanie było po prostu bardzo często rytuałem wejścia w dorosłość albo, wiesz, zabiegiem mającym podłoże takie czysto higieniczne. Ale w przypadku Abrahama i jego rodu ten akt otrzymuje radykalnie inne, głęboko teologiczne znaczenie. Zastanówmy się, dlaczego akurat taki znak.
No właśnie, dlaczego ten konkretny?
Cała ta obietnica przymierza przecież koncentrowała się na potomstwie, prawda? Na przyszłość całego rodu. Znak został więc celowo umieszczony na męskim narządzie rozrodczym. Na tym samym narządzie, który przecież był narzędziem owego, wiesz, desperackiego planu bez Hagar.
Wow, to ma potężny sens.
To miał być taki stały, fizyczny, no niemożliwe do ukrycia przypominacz, że od teraz życie, ta płodność i przyszłość zależą już wyłącznie od wierności Bożej obietnicy, a nie od ludzkich kombinacji.
Czyli to była pieczęć.
Tak, pieczęć, która dosłownie odciskała się na ludzkiej zdolności do przedłużania gatunku.
Takie wręcz niezatarte przypomnienie o oddaniu kontroli. No ale kiedy to wszystko zostaje już powiedziane, Bóg w końcu precyzuje, w jaki sposób to obiecane potomstwo faktycznie nadejdzie. Wyjaśnia mu, że to nie Iszmael będzie nosicielem tego przymierza, ale że to 90-letnia Sara urodzi dziecko 100-letniemu Abrahamowi i to już w przyszłym roku. I reakcja Abrahama na te słowa jest, wiesz, z psychologicznego punktu widzenia przezabawna, ale i niesamowicie ludzka. On pada na twarz i dosłownie wybucha śmiechem.
Śmiechem pełnym niedowierzania.
Śmieje się z czystego niedowierzania. Jakby tego w ogóle było mało, mówi, cytuję, oby tylko Ismael żył pod twoim błogosławieństwem. On wciąż desperacko, wręcz kurczowo trzyma się tej swojej starej, wadliwej łatki w systemie, wiesz.
A to tylko pokazuje, jak potężna jest w nas siła przyzwyczajenia do naszych własnych rozwiązań, nawet jeśli doskonale wiemy, że są niedoskonałe. Ale co ciekawe, Bóg mimo tego śmiechu powątpiewania, z ogromną cierpliwością, no potwierdza ten swój plan, zapewnia, że zatroszczy się o Ismaela.
Zgodnie z obietnicą daną Hagar, tak?
Tak, on dotrzymuje tego słowa z pustyni. Jednak dość twardo zaznacza, że tą linią przymierza będzie właśnie syn Sary. Co więcej, Bóg każe nazwać to dziecko Izaak, co w ich języku dosłownie oznacza on się śmieje.
To jest moim zdaniem genialne zagranie ze strony losu. Imię Izaaka, ono po prostu staje się swoistym pomnikiem tej chwili. Z jednej strony, wiesz, uwiecznia to początkowe ludzkie powątpiewanie, ten nerwowy śmiech z niedowierzania.
Jasne.
A z drugiej strony to samo imię staje się zapowiedzią takiej ogromnej, absolutnej radości i wręcz ulgi, którą to niezwykłe dziecko w końcu przyniesie.
Piękny dualizm.
Ale zaraz po tej rozmowie, pod koniec 17 rozdziału, widzimy u Abrahama coś bardzo paradoksalnego. Więc co to wszystko tak naprawdę oznacza w kontekście, wiesz, jego psychiki? Bo z jednej strony Abraham wciąż błaga o Ismaela, po prostu pokazując ogromne wątpliwości, a z drugiej strony tego samego dnia bierze cały swój dom, włącznie z Ismaelem i wszystkimi sługami i natychmiast wszystkich obrzezuje. To pokazuje chyba jakąś gigantyczną dwoistość ludzkiej natury.
Bo ta dwoistość jest po prostu wpisana w DNA każdego z nas. W jednej chwili potrafimy być pełni wiary, po prostu gotowi na absolutnie bezkompromisowe kroki, takiego czystego zaufania, jak to masowe obrzezanie całego obozu w ciągu w sumie jednego dnia.
Mm-hmm.
A w innej chwili, niekiedy wręcz wiesz, w tej samej sekundzie, nasz własny umysł podpowiada nam jakieś takie logiczne zabezpieczenia, wręcz krzycząc, ale wiesz, może jednak zachowajmy ten stary plan jako takie wyjście awaryjne.
Taka furtka bezpieczeństwa.
Właśnie. Pamiętajmy, że Abraham wychowywał Ismaela przez 13 długich lat. Kochał go. Porzucenie tej wizji, w której to on był ostatecznym dziedziczem, to nie wydarzyło się od tak pstryknięciem palców. To był niesamowicie bolesny proces.
Z pewnością.
Ta scena, wiesz, dowodzi tego, jak niezwykle cierpliwy jest ów, powiedzmy, wielki projektant wobec naszego takiego powolnego procesu dorastania. Dorastania do tego momentu odpuszczenia kontroli nad własnym życiem.
Powoli zbliżając się do końca naszej dzisiejszej analizy, spróbujmy to jakoś zebrać w całość te wnioski w tych niesamowitych źródeł. Jakie są główne lekcje płynące z tej opowieści o, wiesz, o tak długim czekaniu, o wdrażaniu szybkich łatek i o tej późniejszej żmudnej odbudowie tożsamości?
Wydaje mi się, że na podstawie tekstów wyjadziają się takie trzy potężne prawdy o naszym ludzkim doświadczeniu. Po pierwsze, to wymuszanie własnych skrótów, wiesz, kiedy okoliczności nie idą tak zupełnie po naszej myśli, niemal zawsze prowadzi do destrukcji, do pogardy i potężnych wewnętrznych podziałów. Sama ta historia z relacją Sary i Hagar, to jest tego absolutnie brutalnym dowodem.
Mhm. Co dalej?
Po drugie, ta perspektywa Elroy. Sam fakt, że uwaga zostaje tu skierowana na w sumie wykluczoną służącą, to pokazuje, że opieka i powiedzmy to miłosierdzie działają dokładnie w tych miejscach, które społeczeństwo po prostu odrzuca.
Omija szerokim łukiem.
Dokładnie tak. I wreszcie po trzecie, wiesz, ta wspomniana nowa definicja nienaganności – to ogromna ulga przecież wiedzieć, że to, czego się tak naprawdę od nas wymaga w długoterminowych relacjach czy różnych zobowiązaniach, to po prostu integralność i szczerość intencji, a nie jakaś, nie wiem, robotyczna bezbłędność.
Możemy się potykać, tak?
Właśnie tak. Możemy mieć swoje momenty słabości, no możemy nawet wybuchnąć tym śmiechem z czystego niedowierzania, pod warunkiem, że ostatecznie po prostu zostajemy lojalni.
I to zmusza nas do takiego, wiesz, spojrzenia na nasze własne współczesne podwórko, jak niezwykle uniwersalne jest to wyzwanie. Jak, no, cholernie trudno jest nam dzisiaj zachować cierpliwość i tę, wiesz, tę wewnętrzną spójność, gdy cała otaczająca nas rzeczywistość po prostu zdaje się zaprzeczać naszym celom i jakimś tam najgłębszym nadziejom.
Niezwykle trudne.
Jak szybko, chociażby w pracy, ulegamy tej presji, by, wiesz, zaimplementować rozwiązanie, o którym w głębi duszy wiemy, że, no, że jest po prostu złe, tylko po to, żeby mieć do pokazania cokolwiek. A zapominamy, jak szybko to generuje kompletnie niepotrzebne konflikty i jak, no, po prostu krzywdzi ludzi dookoła nas.
Dokładnie tak, jak ten niby niewinny skrót z Hagar, który doszczętnie zrujnował życie domowe. To bardzo trafne podsumowanie z tą naszą rzeczywistością, ale wiesz co, to wszystko rodzi jeszcze jedno, wydaje mi się, że o wiele ważniejsze pytanie. I to jest coś, z czym chciałabym, abyśmy dzisiaj tak zostali na dłużej, analizując ten absolutnie ostatni fragment naszych źródeł. Zwróćmy w ogóle uwagę na ten sam finał 17 rozdziału.
Co masz na myśli?
Kiedy Abraham wykonuje ten potężny akt wiary, obrzeża absolutnie wszystkich mężczyzn w swoim domostwie.
Aha, wszystkich.
Wszyscy. Włącznie, wiesz, z urodzonym z ludzkiej pomyłki i desperacji Ismaelem, a także ze wszystkimi po prostu nabytymi cudzoziemskimi sługami. Zostali oni bez najmniejszego wahania włączeni pod ten jeden wielki parasol przymierza. Wszyscy otrzymali ten sam znak.
Czyli wszyscy znaleźli się pod jednym dachem, tak? Zupełnie niezależnie od tego, no, skąd się tam wzięli i jakie mieli bagaż.
Właśnie tak. I pomyślę teraz, jak bardzo, ale to bardzo, to uderza w te nasze dzisiejsze instynkty. My współcześnie jako społeczeństwo po prostu uwielbiamy wręcz stawiać jakieś takie niezwykle ostre, ekskluzywne granice.
Tak, dzielić.
Dokładnie. Uwielbiamy z taką absolutną wręcz pewnością siebie kategoryzować ludzi na tych, którzy, wiesz, są wewnątrz i tacy zasługują na naszą pełną uwagę, no i na tych tak zwanych obcych, których trzeba profilaktycznie trzymać gdzieś tam za murem.
Zdecydowanie. To nasza codzienność.
Tymczasem w tych starożytnych tekstach u samych źródeł, wiesz, tego wielkiego, wielkiego projektu, domostwo obejmowało absolutnie wszystkich obecnych na placu. Znak został nadany bez żadnej selekcji. Daje nam to, myślę, naprawdę ogromne pole do refleksji. Kto w dzisiejszym, wiesz, tak strasznie podzielonym świecie faktycznie znajduje się wewnątrz naszego kręgu, a kto jest przez nas każdego dnia kompletnie błędnie i niesprawiedliwie wypychany na pustynię?
To świetne.
Myślę, że zdecydowanie warto się nad tym tak na poważnie zastanowić, wiesz, na co dzień budując te nasze własne systemy i relacje.